każdy z nas, patrząc na świat i we własne serce, odczuwa, że czułość to coś, to pragnienie powszechne, niezastąpione, narastające. I na to pragnienie różni starają się odpowiedzieć na swój sposób. W konsekwencji, jak czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes 41, miłość małżeńska bardzo często doznaje sprofanowania, czyli zdeptania przez egoizm, hedonizm, niedozwolone zabiegi przeciw poczęciu. Bo jeżeli się z czułości zrobi bożka, jeżeli czułość się oderwie od wszystkiego, to wtedy tak to może się skończyć. Tymczasem trzeba wypłynąć na głębie. Nie można szukać czułości za wszelką cenę. Norwid powiada, kto chce się napić z karafki, łatwo. Wystarczy wziąć ją za szyjkę i do ust przycisnąć. Kto chce się napić ze źródła, musi uklęknąć i pochylić czoła. Poproszono mnie, bym bardzo krótko mówił o czułości w obrzędach sakramentu małżeństwa. Bardzo krótko, ponieważ jeden z dzisiaj, Robert Rybarczyk, który umiera bardzo powoli na chorobę Huntingtona, kiedyś mnie zapytał, a jak błogosławiono małżeństwa kiedyś? Zawsze tak było? Mówię, Robert, ja to sprawdzę. I z tego wyszła moja książka profesorska. Przestudiowałem obrzędy sakramentu małżeństwa w Kościele Łacińskim od, że tak powiem, Adama i Ewy, czyli mniej więcej od VI wieku po narodzeniu Chrystusa do XXI wieku. Czułość. Małżonkowie, gdy przychodzą, by zawrzeć sakrament małżeństwa, pierwszym słowem, które Kościół wypowiada na ich oczach, to jest pocałunek złożony na ołtarzu. Ale nie jest to pocałunek byle jaki. Zanim kapłan ucałuje ołtarz, najpierw klęka, a w niektóre dni pada na twarz. Jest to wielka, prosta nauka dla nas wszystkich, którzy chcemy żyć czułością, a przede wszystkim dla małżonków. Czułość nie może być byle jaka. Prawdziwa czułość łączy w sobie również głęboki szacunek, a czasami wręcz padnięcie na twarz. Cóż tam znalazłem w tych różnych obrzędach sakramentu małżeństwa na przestrzeni wieków? Zgrupowałem to w 5 punktach. Punkt 1. Obrzędy pokazują, że przez to, co doczesne, wchodzi się w wieczność. Przez to, co doczesne, a więc również przez uściski, serdeczność, uśmiechy, dobroć, pomoc, oddanie swego ciała w darze, przez wszystko. Czyż święty Paweł nie naucza, że miłość nigdy nie ustaje? Ta miłość, która kiełkuje w naszych sercach, nigdy nie ustaje. W obrzędach spotykamy coś takiego jak velatio nuptialis, osłonięcie welonem. Kiedyś w pogańskim Rzymie dziewczyny na znak tego, że zostają mężatkami, osłaniały się takim ognistym welonem. Liturgia to przejęła. Na przykład mamy, począwszy od X wieku, na przykład w mszale z Renny. Jak to wygląda? Symbol wyjątkowo sugestywny. Najpierw zgromadzili się przed drzwiami kościoła, bo tam zawierało się małżeństwo. Tam była przysięga małżeńska, tam było założenie obrączek i jako już mąż i żona, jako jedno ze świecami w rękach jako jedno, on i ona jako jedno, idą do ołtarza. Jeżeli ktoś zna pogańskie obrzędy zawierania sakramentu małżeństwa, od razu mu się przypomina, hej, przecież oni idą naprzeciw tak, jak panna młoda wybiega naprzeciw pana młodego. Dlatego, że stali się jedno, jako to jedno, wybiegają naprzeciw Jezusa Chrystusa. Wydawało się im, że tylko zawrąż sakrament małżeństwa, że będą mieli jedno serce, jedną duszę, jedno codzienne życie, jedno ciało, a nagle się okazuje, że są zaproszeni, by pójść głębiej, by jako jedno stać się, my mówimy oblubienicą, ale żona znaczy to samo, jako mąż i żona stać się oblubienicą, żoną Jezusa Chrystusa. Ślub, który ich w jedno złączył w doczesności, wprowadza ich w jedność głębszą i okazuje się, że małżeństwo to nie jest tylko ich prywatna sprawa, a to ogromnie ważne. Kiedyś na dogmatyce mi powiedziano, protestanci nie uznają sakramentu małżeństwa. Przyjąłem to jako prostą wiadomość. Dzisiaj słyszę, jak się mówi, ależ oczywiście, Luther powiada, że małżeństwo to jest coś bardzo wielkiego, wzniosłego, pięknego, ale to jest rzeczywistość świecka. I mówi, a szkoda, bo choćby ten teatr jest piękny, wzniosły, potrzebny, ale jaka ma być nośność, jakie mają być filary, jakie mają być zasady budowania. Nikt nie pytał miejscowego biskupa, bo to rzeczywistość świecka. A małżeństwo nie jest tylko rzeczywistością świecką. I czułość nie jest tylko rzeczywistością świecką. Jezus Chrystus wybiega małżonkom na spotkanie, czytamy w Soborze Watykańskim II. Z tym i takich właśnie ich okrywa się welonem, bo oni dwoje muszą się zjednoczyć w tej, tą swoją czułością, jednym sercem, jedną duszą, jednym codziennym życiem, jednym ciałem. Stają się godni być okryci welonem, tak jak panna młoda w pogańskiej tradycji. I wtedy odmawia się nad nimi modlitwę konsekracyjną. Modlitwę konsekracyjną. Tak samo padają na twarz w tym rytuale z X wieku. Przykrywa się ich welonem, wyciągnięte dłonie. Modlitwa konsekracyjna. Zatem, jak pisze znany liturgista Crociani, najbardziej starożytna tradycja znaków mówi nam, że również w wypadku małżeństwa chodzi o prawdziwą i właściwą mu konsekrację. Vera e propria consecratione. To jest ich munus. To jest wasz urząd w Kościele. Podczas tego synodu była propozycja, by życie małżeńskie uznać za stan posługiwania w Kościele, sposób posługiwania w Kościele. Czyli wasze uśmiechy, spojrzenia i ich brak, wasze uściski i wasze pocałunki, wasze współżycie płciowe, wasze pranie, prasowanie, robienie zakupów, całe wasze najzwyklejsze życie małżeńskie, ono nie jest tylko wasze. Święty Jan Paweł II w Familiaris Consortio w 12 punkcie pisze: podstawowy przekaz objawienia, ten mianowicie, iż Bóg miłuje swój lud, wypowiada się poprzez wszystkie słowa, w tym sensie tutaj gesty, czyny, poprzez które małżonkowie prowadzą swój dialog. XVI-wieczny rytuał z Liège nakazuje tak konsekrowanym nowożeńcom wejść w dialog miłości bezpośredni z Chrystusem. Czytamy, gdy stuła z ich rąk zostanie usunięta, Pan młody podchodzi skromnie do ołtarza, za nim Panna młoda. Tam najpierw Pan młody, następnie Panna młoda całują obraz ukrzyżowanego, który znajduje się na stronie przed kanonem rzymskim. Ciekawe. Oni, których przed chwilą Bóg konsekrował na męża i żonę, całują obraz Chrystusa ukrzyżowanego, który znajduje się o jedną stronę wcześniej przed słowami konsekracji. Oni, którzy oddali sobie nawzajem swoje ciało, aby żyć w tym ciele na chwałę Bożą, całują Chrystusa, który za chwilę w sposób bezkrwawy odda własne ciało umiłowanej wspólnocie Kościoła. Ciekawe. Więc to wszystko nie jest tylko ich prywatna sprawa. Warto jeszcze zauważyć jeszcze jedną rzecz. W 2004 roku Konferencja Episkopatu Włoch odnowiła obrzędy sakramentu małżeństwa i tam mamy obrzęd, nie jak to my zwykliśmy mówić, ze mszą albo bez mszy, tylko sakrament małżeństwa zawierany podczas Eucharystii albo podczas liturgii słowa. Dla tych, którzy owszem zostali ochrzczeni, ale do tej pory nie odkryli znaczenia Eucharystii w swoim życiu. Mówi się, w Kościele nic nie może się dziać na niby, szczególnie w liturgii, a zatem obrzęd sakramentu małżeństwa przebiega tak jak zawsze, ale potem zamiast celebrować Eucharystię, celebrans siada przed ołtarzem, bierze księgę Pisma Świętego, oni podchodzą, daje im tę księgę do ucałowania i mówi, przyjmij Słowo Boże, niech rozbrzmiewa w waszym domu, niech rozgrzewa wasze serca, niech będzie światłem dla waszych kroków, jego potęga niech rozwinie waszą miłość i niech wam towarzyszy w drodze na spotkanie z Panem. Czyli nie uśmiecha się urzędowo, ale mówi, przed wami droga. Warto, żebyście doszli do Eucharystii. Wtedy wasza czułość będzie głębsza, prawdziwa, ale dzisiaj nic nie będziemy udawali. Więc pierwsza rzecz, życie małżeńskie zanurzone w Boga. A jaki jest kontekst tej czułości małżeńskiej, pokazują czytania związane z obrzędem sakramentu małżeństwa. Ciekawą rzeczą jest stwierdzić, że przez wieki, aż do Soboru Watykańskiego II, we mszy świętej za nowożeńców stosowano zasadniczo dwa teksty biblijne. Od VI wieku do XX wieku. To jest ciekawe i wzruszające. Pierwszy tekst to 1 Koryntian 6, 15, 20. Chodzi o ten tekst. Czyż nie wiecie, że ten, kto lgnie do nierządnicy, stanowi z nią jedno ciało? Ten zaś, kto lgnie do Boga, jest z nim jednym duchem? Uciekajcie od rozpusty. I dalszy ciąg. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest? I że nie należycie do samych siebie, za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie i noście Boga w waszym ciele. A więc jest taka książka Dreszcz czystości, wydana przez wydawnictwo W Drodze. Autorka tłumaczy, że w Wszyscy się łudzą, że dreszcz to może budzić szalona nieczystość. A ona przez nieczystość przeszła, przez szaleństwo nieczystości i odkryła, że prawdziwy dreszcz można znaleźć w czystości. Ten tekst czytany był przynajmniej przez 14 wieków, bo mamy wiadomości z wieku VI, od VI do XX. Uważajcie, uciekajcie od rozpusty. To nie jest droga do czułości, bo można sobie wziąć tylko z czułości to, co zewnętrzne. Ale jeżeli się nie wybierze osoby, jeżeli nie wybierze się codziennego życia, nagość ciała musi zakładać nagość serca, nagość duszy, nagość codziennego życia. Jedność ciała tak samo. Więc pierwsza rzecz, żeby czułość była prawdziwa, musi być czystość. W średniowiecznym pontyfikale rzymskim z XII wieku proponuje się do wyboru inny tekst. 1 Koryntian 7:2-11. Mianowicie, nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie. Ten tekst jakby bardzo realistycznie uzupełnia ten pierwszy. Dar ciała jest prawdziwym darem. Kościół zawsze i możemy być dumni, cokolwiek by nam próbowano wtłoczyć. Kościół zawsze miał bardzo mądre, Boże, realistyczne spojrzenie na życie małżeńskie. Nie uciekajcie jedno od drugiego. Jeżeli mamy te cztery rzeczywistości, jedno ciało, dusza, serce, codzienne życie. Nie da się mieć jednej duszy, jednego serca, jednego codziennego życia, jeżeli nie będzie się miało jednego ciała. W tym kontekście warto przypomnieć list do Polikarpa, który święty Ignacy z Antiochii napisał w 107 roku. To najstarszy pozabiblijny chrześcijański tekst o małżeństwie. Czytamy tam. 107 rok. Powiedz moim siostrom, aby kochały Pana i wspierały swoich mężów. A więc powiedz, żeby jak z mężem sobie siostra nie będzie radziła, to żeby do Pana nie uciekała. Bo to nie ma sensu. Tylko żeby kochała Pana i wspierała męża. Tak w sprawach ciała, jak w sprawach ducha. Znów, nie chodzimy rowami. Ważne jest ciało i ważny jest duch, bo tak jest człowiek. Albo jest duchem wcielonym, albo ciałem uduchowionym. Podobnie moim braciom zalecaj, i to nie prywatnie, ale w imię Jezusa Chrystusa, aby kochali swoje małżonki, jak Chrystus umiłował Kościół. A więc żony kochają, mężowie kochają. Kochają w ciele i w duszy. Jeżeli ktoś może pozostać w czystości, niech pokornie pozostanie, bez histerii, bez wynoszenia się. Jeżeli się tym przechwala, stracony. Jeżeli uważa się za kogoś więcej niż biskup, sam siebie zniszczył. Czyli jeżeli ma jakąś inną wizję małżeństwa niż Kościół naucza, to sam siebie zniszczył. Bo to nie jest kwestia tylko posłuszeństwa. To posłuszeństwo jest mądrością. Posłuszeństwo biskupowi jest mocą. Małżeństwo ma być zawierane według Pana, a nie tylko według pożądania. Zgodnie z myślą Bożą, a nie zgodnie z pożądliwościami. Wszystko, a więc uściski, objęcia, pocałunki, łzy, wzruszenia, spojrzenia, współżycie, pranie, prasowanie, odbieranie dzieci z przedszkola, wyjazd na wakacje, dialog małżeński, wszystko. To wszystko przepojone czułością niech się dzieje na chwałę Bożą. To jest sposób, to jest tworzywo człowiek żyjący, żona i mąż, chwałą Bożą. I po Soborze Trydenckim dodano do wyboru trzecią lekturę. To jest znana lektura Efezjan 5:22. Mężowie, miłujcie wasze żony tak, jak Chrystus umiłował wspólnotę Kościoła. Wydał za nią samego siebie. A więc czułość to nie jest zabawa we dwoje. Czułość to są drzwi do wieczności. Czułość to czystość, to ciało, to siebie samego i siebie samej, uczynienie darem. I wreszcie Ewangelia od VI wieku do 1968 roku. Ciągle ta sama. Czy wolno oddalić? Nie wolno. Opuści? Złączy się? Będą dwoje w jednym ciele. A więc nie czułość przelotna, szalona, przygodna. Czułość, która nabiera rumieńców, która nabiera blasku i uroku, dlatego że jest przeżywana z mężem, z żoną, z którymi jesteśmy raz na zawsze. Że jest przeżywana między ludźmi, którym Bóg kazał opuścić ojca i matkę, a złączyć się, nie byle jak, ale tak, że będą dwoje w jednym ciele. Dalej. Czułość, jakby kontynuując tę Ewangelię, ma być przeżywana w jedności małżeńskiej. Jedność małżeńska. Od VI wieku powtarza się, ja oczywiście opuszczam wszystkie przypisy, od VI wieku powtarza się taką modlitwę. Ześlij na tę służebnicę pomoc Twego błogosławieństwa, aby w tym związku małżeńskim byli zjednoczeni wzajemnym uczuciem, myśleniem podobnym, wzajemną świętością. Jak to? Tylko za żonę się modlą? Ześlij na tę Twoją służebnicę pomoc błogosławieństwa, aby w związku małżeńskim byli zjednoczeni. Tu liczba pojedyncza, a tu mnoga. Nie, nie, to nie jest błąd. Tą służebnicą od początku, od VI wieku był święty związek małżeński. Kościół modlący się traktował na poważnie to, że mąż i żona stają się jedno. Więc jeżeli ma być czułość, to mamy czuć się jak służebnica Boża. Mąż i żona wspólnie, razem, służebnica Boża. To jest 1450 punkt w sakramentarzu galezjańskim. To tak trwało od VI wieku, aż to Niemcy popsuli w X, bo powoli wrócili w germańskim sakramentarzu z Fuldy, wprowadzili odpowiednią liczbę i tutaj mnogą, i tutaj mnogą. Jakby znów liturgista Krociani mówi, jakby nie byli zdolni liturgiści niemieccy w X wieku wznieść się, zobaczyć tego wymiaru duchowego. Tylko osoby liczyli. Pod koniec XIV wieku rubryki rytuału opactwa w Barbo nakazują prosty gest, który pokazuje, co to jest jedność. Gdy już małżonkowie złożą przysięgę małżeńską, gdy założą sobie obrączki na ręce, wtedy kapłan ma ich wziąć po prostu za rękę. Kapłan trzymając narzeczonego za prawą rękę, narzeczoną za lewą, wprowadza ich do kościoła znacząc ich znakiem Krzyża Świętego, mówi: chodźcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodźcie w życie. Chodźcie do czułości. Chodźcie do normalności. Chodźcie do codzienności. Ale ciągle w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I trzeci element tej jedności. Dzisiaj mamy oczywiście formularz na zawarcie sakramentu małżeństwa. Bardzo wymownym faktem pozostaje, że zasadniczo od najbardziej starożytnych ksiąg liturgicznych aż do mszału Piusa V, 1570 rok, w którym pojawił się formularz pro sponso et sponsa, msze w intencji nowożeńców odprawiano według formularza o Trójcy Przenajświętszej. Pierwsze dosłownie słowa tego formularza brzmią: Sancta Trinitas, Święta Trójca, Atque Indivisa Unitas i Niepodzielna Jedność. To jest ten wzór jedności. I to jest ta czułość najprawdziwsza. To jest ta czułość, która przetrwa wszystko. To jest ta czułość, która serce cieszy. Gdy człowiek zwyczajnie po prostu wie, że jesteśmy jedno, jesteśmy razem, jesteśmy niepodzielni, chociaż różni. Czwarty mój punkt, jeszcze będzie krótki, piąty. Kształt codzienności. W kształcie codzienności ta czułość się objawia. We Francji w XVI wieku spotykamy interesującą formułę przy zakładaniu obrączki. Mario, tym pierścionkiem Cię poślubiam i moim ciałem cześć Ci oddaję. W starofrancuskim et de corpore, no, przepraszam, to akurat jest po łacinie, et de corpore meo te honoro, albo honorifico. I tym srebrem Cię wyposażam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Inny formularz: Mario, tym pierścieniem Ciebie poślubiam, tymi pieniędzmi cześć Ci oddaję, a moje ciało daję Ci w darze. Cóż by to miało znaczyć? To de mon corps te dou, obdarowanie ciałem, można rozumieć w tym kontekście jako: moim ciałem Cię ubogacam, wyposażam, dopełniam. Można wręcz posunąć się do tłumaczenia: moim ciałem Cię uzdalniam, w domyśle do rodzenia. Gdy tak człowiek czyta te obrzędy sakramentu małżeństwa, poczynając od VI wieku, to przede wszystkim wychodzi z taką radosną świadomością. W dawnych wiekach mniej gadano, a więcej robiono. Ciało było czymś takim normalnym, bardzo normalnym. Zobaczymy to za chwilę. Jeszcze jak ta czułość ma wyglądać? No tutaj jeszcze mamy takie formuły. Rytuał z Avignon, XVI-wieczny. Mężczyzna mówi: ja, Jan, daję Tobie, Mario, moje ciało jako mąż i małżonek. Następnie kobieta mówi: ja, Maria, daję Tobie, Janie, ciało moje jako żona. Odpowiadając, mężczyzna mówi: i ja przyjmuję Ciebie za moją żonę. Kobieta: i ja przyjmuję Ciebie za mojego męża. W tym rytuale włoskim z 2004 roku jest w ogóle taki formularz sakramentu małżeństwa, zawarcia. Ja, Adam, przyjmuję Ciebie, Ewo, jako moją żonę. Ślubuję Ci z pomocą łaski Chrystusa być Tobie zawsze wierny w radości i bólu, w zdrowiu i w chorobie oraz kochać Cię i czcić przez wszystkie dni mego życia. Po pierwsze przyjmuję. A kto przyjmuje? Kto mi Cię daje? A jak darzymy się miłością, to mówimy, Ty jesteś dla mnie darem od Boga. Bóg Ci mnie dał. I rzeczywiście te obrzędy sakramentu małżeństwa włoskie z 2004 odnowione rozpoczynają się przy chrzcielnicy. Tam przy chrzcielnicy mąż, żona oddali się na własność Bogu. A teraz Bóg mówi Adamie, oto dar dla ciebie, Ewa. Więc to nie nam, małżeństwo nie jest naszą własnością. Żona nie jest naszą własnością, mąż nie jest naszą własnością. To jest własność Boga, to jest dar od Boga. Przyjmujemy i z pomocą łaski Chrystusa ślubuję. To wprost nawiązuje do skrutynium podczas święceń kapłańskich. Biskup zadaje pytania, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Czy chcesz, czy chcesz, czy chcesz, czy chcesz? I za czwartym, gdy zada pytanie ostatnie, rytuał każe kandydatowi do prezbiteratu odpowiedzieć, chcę z Bożą pomocą. Bo pytanie jest naprawdę poważne. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem i razem z Nim samego siebie składać w ofierze? Pierwsze było o celibat, o modlitwę, o posłuszeństwo, okej. Okay. I tutaj też z pomocą łaski Chrystusa. My kochamy, czasami się mówi, kochaj Bożą miłością. I to nie znaczy, staraj się naśladować Boga w miłowaniu. To znaczy coś więcej. Tak jak ja i tu obecni kapłani dzisiaj odprawialiśmy mszę świętą, konsekrowaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że nasze kapłaństwo to nie tylko święcenia, to nie tylko prymicje. Nasze kapłaństwo w nas żyje, w nas trwa. I my działamy nie ani naszą mądrością, ani naszą mocą, ale pozwalamy Bogu działać w nas. Pozwalamy Bogu działać w nas. I wasz sakrament małżeństwa. Co mi da ślub? Co mi da sakrament małżeństwa? A moc Bożą. Bo w tym momencie to bez sakramentu małżeństwa ktoś postanawia, stara się, usiłuje o własnych siłach kochać pięknie. Ale otrzymujemy Ducha Świętego, który kocha w nas. To jest Sobór Watykański II. Cóż my mamy jeszcze z tym codziennym językiem? Ano, poczynając od XII wieku, po zawarciu ślubu, w pewnym momencie goście weselni razem z nowymi małżonkami szli do ich sypialni. Tam było błogosławieństwo sypialni. Po pierwsze, popatrzmy, jaka musiała być wysoka kultura duchowa. Małżonkowie, zachęceni przez kapłana, kładli się do łóżka albo siadali na łóżku. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żebym mógł z gośćmi weselnymi przeprowadzić taki obrzęd. I to tylko świadczy, jak ta nasza kultura, niby kultura wysoka, jest po prostu malutka. Prymitywna, podła. Jaka droga daleka przed nami. Najpierw to poświęcenie sypialni pokazuje, lokuje czułość, współżycie w perspektywie nadprzyrodzoności. Najbardziej typowa modlitwa w tym względzie brzmi pobłogosław Panie tę sypialnię i wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Niech żyją w Twojej miłości, niech trwają w Twoim pokoju, niech pełnią Twoją wolę, niech starzeją się i mnożą przez wszystkie dni. Rytuał Kościoła w Szalon dodaje jeszcze, aby byli pełni godności w czułości, pełni godności w pieszczocie, pełni godności we współżyciu. Rytuał z Limon dodaje, aby polegali na bezpieczeństwie, które dajesz. Kodeks z Wiktorino, Boże, który nawiedzasz pokornych i rozpromieniasz nas braterskim szacunkiem, kieruj tą wspólnotą i racz zesłać Twoje błogosławieństwo na ten pokój małżeński oraz na tych, którzy w nim mieszkają. W niektórych rytuałach rozbrzmiewa wręcz poetycka prośba: przybądź, o Panie, na nasze błaganie i rozświetl ten dom pogodnymi oczyma Twymi. Inne modlitwy akcentują obronę przed szatanem. W ogóle w tradycji Kościoła widzimy to w modlitwie przed spoczynkiem. Mocno to jest wyakcentowane, że noc jest czasem, gdy szatan może mamić, niszczyć, upokarzać. Aby żadne zło tutaj do tej sypialni przystępu nie zdobyło. Aby w niczym wpływ złych duchów tych małżonków nie dotknął. Inny formularz: poślij, Panie, Twoją potęgę. Odpowiedź: z Twej świątyni, która jest w Jeruzalem. Napełnij grozą dzikiego zwierza, czyli diabła. Te wersety występują w wielu innych okolicznościach, ale zastosowane przy sypialni powinny dać nam do myślenia, jak łatwo to, co jest fantastycznym darem Bożym, co zostało dane dla czułości, dla jedności, dla głębi, dla prawdy, może być, jak powiada Sobór Watykański II, sprofanowane, czyli rzucone przez pod nogi, zdeptane. Na uwagę zasługuje antyfona zamieszczona w XVI-wiecznym rytuale dla Rodé i Wabr. Znak zbawienia połóż, Panie, na tym domu i nie pozwól wejść aniołowi zagłady. Z nieba połóż znak Twój, Panie, i strzeż nas, a nie będzie w nas plagi nocnej. Tekst nawiązuje, ci, którzy znają Pismo Święte, nawiązuje do przejścia anioła przez Egipt. Antyfona nawiązuje do tego wyjścia z niewoli Faraona, gdy anioł śmierci omijał domy naznaczone krwią baranka. W rytuale z Metz zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo różnych nieprawdziwych myśli i nastrojów. Tutaj najcieplej, najczulej jak potrafię. Uśmiecham się do wszystkich pań. Walczcie, nie wymyślajcie, nie wydumujcie, nie dajcie się ponieść nastrojom. Rytuał z Metz pisze tak: pobłogosław, Panie, sypialnie Twoich sług. Strzeż sługi Twoje tu odpoczywające w tym łóżku od wszelkich diabelskich iluzji i zjaw. Czujni niech rozważają Twoje przykazania. Śpiąc niech czują Twoją obecność. Jakby w sposób niezamierzony podsumowaniem dla tego może być sypialnia świętych rodziców Zeli i Ludwika Martę, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Tam się tak kościół jest zbudowany, że z kościoła jak do bocznej kaplicy wchodzi się do ich sypialni prawdziwej. Na łóżku pisze: tutaj urodziła się święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Myślę, że nie ma piękniejszej ilustracji dla tego, czym jest kościół domowy. Czym jest kościół domowy. Jeszcze na koniec o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Czułość to nie tylko zanurzenie czułości w Bogu. To nie tylko jedność małżeńska. To nie tylko ta codzienność przeżywana z Bogiem. To też pieniądze. Teraz podczas tych Światowych Dni Młodzieży rozmawiałem z jednym z moich współbraci z Ameryki Łacińskiej. Mówi, pytam, jakie tam obrzędy macie. A mówi, a taki typowy ich obrząd, pan młody i panna młoda wręczają sobie nawzajem kilka złotych albo srebrnych monet. Mówię, wiesz co, to nie jest ich. To po prostu pozostało po pierwszych wiekach ewangelizacji. Jest taki zwyczaj, że spotykamy go na przykład w XII-wiecznym kodeksie Wiktorino, że wręcza się pieniądze. Tą obrączką cię poślubiam, tym złotem cześć ci oddaję, a tym posagiem cię wyposażam. Różne księgi mówią o tym różnie. I wszystkiego, co mam i będę miał, towarzyszką i współwłaścicielką cię czynię i czynił będę. Mówię o tym, bo czasami tak jest, że czułość wydaje się tkliwa i wzruszająca. A niedawno mi opowiadała jedna kobieta, której małżeństwo się rozsypało w proch. Szafy zamknięte, konto zablokowane, walka o każdą złotówkę. Niby jesteśmy my, ale pieniądze to są moje. Tym pierścionkiem cię poślubiam, moim ciałem cześć ci oddaję, tym srebrem cię wyposażam. W imię, czyli w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. I na koniec może, dzięki temu zmieszczę się w czasie, ostatnia formuła przyrzeczenia małżeńskiego. Niech będzie życzeniem dla was. I przyrzekam ci, zarówno wobec tutaj zgromadzonych, jak i przed Bogiem, że wiernie i uczciwie niósł cię będę zdrową i chorą. I w każdej sytuacji, w jakiej Bóg zechce cię postawić. Równie uczciwie, jak samego siebie, będę cię strzegł i sprawię, że będziesz strzeżona. Ani na inną, jakakolwiek by była, ani na gorszą, ani na lepszą, ciebie nie zamienię, dopóki ty będziesz żyła i dopóki ja będę żył. I żona, jak echo, te same słowa powtarza. I w takich klimatach wtedy czułość jest źródłem radości. Wtedy czułość nas dźwiga, a nie wyciska łez, że no tak, czułość swoją drogą, a życie swoją. Bardzo dziękuję za uwagę.